time to stop the train of thought.
Taking you higher.
Forge the heart, cold the stone. Looks for vengeance, stares at the phone.
Says not tonight, honey. Jean-Michel and Andy was right. All you mothers were too uptight.
11 minut po godzinie 16. Teraz już nas słychać. Jakieś chochliki próbowały nam popsuć wtorkowe popołudniowe spotkanie z Państwem, ale my się nie damy. Już jesteśmy w składzie takim, jak Państwu przed chwilą powiedziałam, czyli Olga Bobienko, Klaudia Kowalczyk, Anna Rukicińska, Kacper Badura, Kuba Ferling, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak. Nic mi nie wiadomo, żeby miało się to zmienić do godziny 19, ale na bieżąco oczywiście będziemy aktualizować naszą popołudniową listę. I jedno jest pewne, nasza skrzynka działa i bardzo dziękuję już od razu za piękne górskie widoki. To oczywiście w kontekście tych upałów pocztówka od pani Anny i pana Jakuba do nas dotarła, ale z drugiej strony, z tego co podpatruję, mamy też chyba silną ekipę w klimatyzowanych biurach, która właśnie szykuje się do wyłączenia komputerów i ucieczki do domu. Tylko się Państwo zastanawiają, czy to oby dobry pomysł. Dlatego zanim ruszą Państwo w drogę, proszę koniecznie zabrać butelkę wody i nakrycie głowy. Na pewno się przydadzą. Ja Państwu nie podpowiem, czy lepiej zostać w biurze, czy lepiej wyjść, ale mogę powiedzieć Państwu tyle. Jutro będzie gorzej. Oczywiście, jeżeli chodzi o temperaturę. Tymczasem my jesteśmy tutaj od tego, żeby umilać Państwu drogę, na przykład z pracy do domu, a zaczniemy. A zaczniemy od prezydenckiego aktu łaski dla starucha.
Czy święty Mikołaj przyniesie mi łaskę w tym roku?
Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski.
Każda decyzja o ułaskawieniu jest symboliczna.
A czy to jest cena za pokój ze stadionami po głośnym wecie? O tym za chwilę będzie Państwu opowiadać Klaudia Kowalczyk. Po godzinie 17 opowiemy o pewnym paradoksie klimatycznym. Europa płonie, to z pewnością Państwo widzą, ale globalnie pożarów jest najmniej w historii.
W Europie tak zwany tegoroczny sezon pożarowy według prognoz może potrwać nawet do listopada.
Sprawdziłem dokładnie informacje dotyczące skali emisji pożarów. Być może w ujęciu za cały rok będą one w tym roku niższe niż w roku 2025, ale to wynika po prostu z tego, że te emisje w roku 2025 były po prostu rekordowe.
A czy w takim razie istnieje w ogóle coś takiego jak dobra wiadomość klimatyczna, o której media prawie nigdy nie mówią? Jak mówić do społeczeństwa o klimacie, by być dobrze rozumianym w całym gąszczu naukowych faktów? O tym po 17.30 porozmawiam z profesorem Bogdanem Chojnickim, klimatologiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. A po godzinie 18.00 Kacper Badura przyjrzy się rewolucji, jaka właśnie dokonuje się w życiu młodych ludzi. Na świecie coraz wyraźniej odchodzi się od modelu, w którym najpierw przez kilka lat wyłącznie studiujemy, a dopiero później szukamy pracy.
Nie wyobrażam sobie jednak nie pracować, być całkowicie stuprocentowo na utrzymaniu rodziców.
Zacząłem pracować od drugiego roku studiów, dzienny i normalnie na pełen etat. I akurat ten półtora roku, gdzie miałem same studia, było idealnie, żeby się wybawić w Rzeszowie, ale później też byłem zadowolony z tego, że zacząłem pracować.
Czasami u ludzi pojawia się myślenie, o kurczę, to czego się uczę, to jest bez sensu, bo na przykład już zarabiam tak dobrze.
Jak zatem mądrze zacząć pracę, żeby na samym starcie nie zamknąć sobie drzwi na przyszłość? I czy te pierwsze, często pospieszne decyzje zawodowe naprawdę mają znaczenie w naszym późniejszym życiu? Między innymi o tym Olga Bobienko porozmawia z Katarzyną Krzyżanowską, ekspertką rynku pracy. To oczywiście po 18.30. Bardzo Państwa serdecznie na tę rozmowę zapraszam. A Państwo pamiętają swoją pierwszą pracę i mówię oczywiście o takim absolutnym debiucie tej pierwszej zarobionej stówie w życiu, no może nawet pierwszym milionie, ale jednak 224-280-280 popołudnie Małpanowy Świat online i w mediach społecznościowych także jesteśmy. I 17 minut po godzinie 16. Prawo łaski znów w centrum politycznej burzy. Ostatnie decyzje prezydenta Karola Nawrockiego wywołały lawinę pytań nie tylko o to, kto i dlaczego opuści więzienie lub pozbędzie się kary, ale też o granice prezydenckiej prerogatywy. Pałac Prezydencki odpowiada krótko: wara rządzącym od decyzji głowy państwa. A co dokładnie wiemy o ułaskawionych i jak swoje stanowisko argumentują urzędnicy prezydenta? O to pytam już Klaudię Kowalczyk, która
dzień
jest
dobry.
Dzisiaj razem z nami. Co prawda nie w studiu, ale gdzieś na łączach. Cześć, Klaudio.
Dzień dobry, tak
czy jest. Zaczniesz od starucha?
Tak jest. No, ten wniosek o ułaskawienie, powiedzmy taki nieoficjalny, trafił do prezydenta bezpośrednio ze strony kibica, bo pod koniec zeszłego roku zadzwonił on do audycji na żywo w Kanale Zero i zapytał Karola Nawrockiego, czy zdejmie z niego ten środek karny. Posłuchajmy.
Sąd w Lublinie postanowił mnie skazać na 2 lata zakazu stadionowego i chciałem zapytać pana prezydenta, czy święty Mikołaj przyniesie mi ułaskawienie w tym roku.
No, do świętego Mikołaja to jeszcze trochę.
Nie święty Mikołaj, ale może jakiś zajączek. Co teraz tam skacze w zasadzie o tej
no,
porze
teraz
roku?
Teraz chyba nic.
Bo zajączek to faktycznie też bardziej wielkanocne, ale to może pytanie do państwa w takim razie. Kto, co mógł przynieść, mogło przynieść to ułaskawienie. Ale wracając już, będąc bardziej poważnym człowiekiem niż zwykle, bo ja na tym meczu byłam. Ten mecz to było starcie między Motorem a Legią. No i właśnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych liderów dopingowych Legii Warszawa otrzymał wówczas zakaz stadionowy za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu. Przybywał na ogrodzeniu, ale... i tu zaznaczam, posiadał wydaną przez organizatora akredytację, podbitą i legalną. Taką samą zresztą ja też miałam na szyi. No i właśnie, poprawić będzie miał szansę się gniazdowy Legii, bo powtórki nie będzie, ale zanim to, tę szansę drugą daje prezydent i mówił o tym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Jest to prerogatywa, która daje szansę obywatelowi na zmianę swojego życia i postępowania. W każdym przypadku właśnie to jest jedno z kluczowych kryteriów, ale także pan prezydent patrzy na to, co się wydarzyło od momentu skazania każdego, który wystąpi o akt łaski, jak się zmieniło jego życie i w każdym z konkretnych przypadków po analizie pan prezydent podejmuje takie decyzje. Proszę nie wierzyć w to, co wypisują rządzący w mediach społecznościowych. My się tutaj bardzo często w kancelarii prezydenta zakładamy, jak szybko po decyzjach pana prezydenta rządzący zaczną produkować kolejne tweety w mediach społecznościowych. Tu się też nie pomyliliśmy.
Ale fajna, gładka mijanka, prawda? Tak. Z tym przejściem do zakładów i zmianą tematu. To tak też na marginesie. A powtórki w Lublinie na pewno nie będzie, bo już nie trzeba siadać na tym niewygodnym ogrodzeniu, żeby prowadzić doping. Wtedy jest się wyżej, bo powstała elegancka platforma do prowadzenia dopingu. Dziwi się rzecznik prezydenta, właściwie skąd jest ta cała burza?
Naprawdę?
Dlaczego ludziom się to nie podoba, skoro przecież pan prezydent, no to jest jego święte, przyrodzone prawo, by mógł decydować o ułaskawieniach i to, zaznaczam, bez kontrasygnaty. No to posłuchajmy.
Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Więc w tych 7 przypadkach przeanalizował wszystkie okoliczności, które sprawiły, że zastosował prawo łaski. W każdej z 7 spraw jest to gruntowna analiza, bazująca zarówno na dokumentacji spraw, ale także pan prezydent sięga po opinie środowiskowe.
I te były dobre.
Ale nie sposób przecież oderwać tego ułaskawienia od wydarzeń. To był chyba marzec, popraw mnie, jeżeli źle pamiętam, tego roku, jak prezydent zawetował ustawę, na której środowisku kibiców bardzo zależało, przez co oczywiście podpadł trybunem.
No i do tej pory mu się to czkawką
odbija. No właśnie, celem ostrych transparentów. No to teraz w kuluarach mówi się wprost, że to ułaskawienie starucha to jest próba wykupienia się albo wkupienia w łaski kibiców i uciszenia stadionowych protestów. Chociaż państwo,
nie ma takich opcji.
Chociaż państwo przestrzegają, żebyśmy wyraźnie odróżniali kibiców od kiboli.
To ja nie będę używała tego też wartościującego słowa kibole, a może trybuny dopingujące?
O, bardzo ładnie.
Tak, promujemy tutaj język inkluzywny. No tak, chodzi nam o te osoby, które są po prostu zaangażowane w tego typu działalność. No i faktycznie do dziś, a w zasadzie do ostatniej kolejki Ekstraklasy, mogliśmy na trybunach widzieć transparenty poświęcone prezydentowi. To naprawdę bardzo długa czkawka, bo i pod koniec ubiegłego sezonu, przed tą letnią przerwą, przed letnim okienkiem, przed mundialem jeszcze te transparenty w różnej treści. Łączyło je to tylko, że to było potępienie dla prezydenta Karola Nawrockiego właśnie ze strony tych środowisk, na których wsparcie no najpewniej liczył. O co chodzi? Jeszcze krótko przypomnę. No, była sobie taka kontrowersyjna ustawa, która miała numer nadany 1600 albo 1600, która zmieniała kodeks postępowania karnego. Prezydent postawił weto, no a tam są przepisy między innymi dotyczące tymczasowego aresztowania. Najciekawsze wydaje mi się właśnie z perspektywy osób dopingujących, także związanych, kurczę, brakuje mi już tego inkluzywnego języka jednak, żeby ominąć, ale kibole chcieliby na przykład, żeby prokurator nie mógł się sprzeciwić temu, kiedy sąd zdecyduje się na zamianę tymczasowego aresztu w poręczenia majątkowe? Czy w ogóle te przepisy głównie dotyczą tych tak zwanych aresztów wydobywczych? Tak, by, i to też kibice podkreślają na swoich transparentach, nie dochodziło do niehumanitarnych wydarzeń w aresztach. A propos humanitaryzmu, no to właśnie tym podpiera się sam Karol Nawrocki w przypadku drugiego z ułaskawionych, czyli Adama Borowskiego, który był działaczem w czasach PRL-u opozycyjnym, obraził Romana Giertycha, tam wyrok zapadł. No i właśnie Karol Nawrocki, jego kancelaria uznali, że to jest za dużo. Ta kara, którą mógłby odbyć w więzieniu, byłaby zbyt wielka dla takiej osoby. I zasłużonej, ale także w słusznym wieku. No więc tutaj mogą kibice wyciągnąć to znowu na transparenty. Czym oni są gorsi jako potencjalni aresztowani od ułaskawionego? Nie wydaje mi się, że tak podsumowując, coś się tutaj wydarzy, czy samo ułaskawienie Starucha wystarczy, żeby ugłaskać trybuny. Szczególnie, że Legia Warszawa raczej nie jest lubianym klubem w Polsce pośród innych kibiców, oprócz tych, z którymi ma zgodę.
Czyli twoim zdaniem ten topór wojenny między pałacem a kibi... Jak to ładnie ujęłaś to? Powtórz?
Osobami dopingującymi?
O, właśnie. Nie został zakopany wbrew temu.
Oj, na pewno nie.
Wbrew temu, co się kancelarii prezydenta być może wydaje.
Ale są też zadowoleni, bo sądowi prezydenta wierzy poseł Zbigniew Kuźniuk. On jest z tej frakcji pisowskiej, takiej tej oryginalnej. Posłuchajmy.
Mam zaufanie do pana prezydenta. Uważam, że z tej prerogatywy zapisanej w Konstytucji korzysta nad wyraz skromnie. W związku z tym nic mi do tego.
No to skromność, faktycznie. Ale prawa prezydenta do samostanowienia także broni rzecznik rządu, Adam Szłapka.
To jest jedna z rzeczy, z którą muszę się z rzecznikiem pana prezydenta zgodzić. Tak, ułaskawienia to jest jedna z nielicznych takich wyłącznych prerogatyw pana prezydenta. Większość pozostałych prerogatyw wymagają kontrasygnaty, w tym przypadku nie. I tutaj pan prezydent decyduje sam. I skoro uznał, że chce taką osobę ułaskawić, to znaczy, że ma jakiś bardzo silny emocjonalny związek. I patrząc na to, że ta osoba była wcześniej, miała problemy z prawem, były tam kwestie rozbojów i tak dalej, no to i znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął.
Ale nie tylko pan prezydent jest związany z ruchem kibicowskim. Wysłałam ci dzisiaj taki ciekawy dokument. Mam nadzieję, że rzuciłaś na niego okiem, a państwu opowiem, o co w nim chodzi. No więc dziennikarze dotarli do pewnego aktu, nie aktu łaski, nie, ale takiego potencjalnego aktu łaski. Czerwiec 2010, piękny czas dla Legii, która miała mieć otwierany stadion, mecz z Arsenalem Londyn, no i właśnie wtedy ówcześni politycy Platformy Obywatelskiej, w tym m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska, Andrzej Halicki, Marcin Kierwiński, podkreślam, skierowali oficjalny apel do prezesa Legii Pawła Kosmali, w którym prosili władze klubu o umożliwienie udziału w tym meczu wszystkim chętnym kibicom, w tym osobom obciążonym zakazami klubowymi, apelując o wygaszenie sporów i animozji. No więc, tak było kiedyś, no ale to nie dziś, bo dziś ten podział wydaje się nieco większy. Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska, posłuchajmy.
Pytanie, co zrobi następnym razem pan Nawrocki i kogo będzie chciał ułaskawić. Ten zakaz stadionowy nie wziął się znikąd. Jak popatrzymy na przeszłość Starucha, no to mamy do czynienia nie z kibicem, tylko z kibolem, bo żaden kibic nie wymierza sprawiedliwości wobec zawodnika klubu, któremu kibicuje. A to zrobił Staruch, uderzając jednego z zawodników Legii. No a później kolejne incydenty, więc sąd brał pod uwagę jego całe zachowanie. Więc jeśli teraz Staruch, wracając na stadion, no bo pan Nawrocki pozwoli mu wrócić teraz na stadion, dokona jakiegokolwiek rozboju, bądź będzie dalej łamał prawo, no to rozumiem, że Karol Nawrocki bierze to na siebie już w tej chwili.
Ale wierzy jednak, że tego dokonywał nie będzie. Bo skutki tej decyzji to jest jednak to, nad czym powinniśmy się zastanowić. Nie da się cofnąć ułaskawienia, więc to, co było, no pozostawmy już. Natomiast o te skutki pyta senator, były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
Każda decyzja o ułaskawieniu jest symboliczna, wysyła określony sygnał. Ja jestem zdania, że jeżeli ktoś dopuścił się naruszenia prawa i zostało to potwierdzone wyrokiem, to tego typu decyzje ułaskawieniowe muszą siłą rzeczy budzić wątpliwości, jaki jest stosunek do przestrzegania prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej. To jest sygnał, że są pewne osoby, które są gdzieś, mogą być ponad prawem, czy mogą się dopuszczać pewnych zachowań, które są niepożądane społecznie. Bardzo mi się nie podoba wypowiedź rzecznika prezydenta, który mówi, że nie mamy tego prawa oceniać, bo to jest prerogatywa. No nie, właśnie na tym to polega, że każda prerogatywa niesie za sobą prawo do tego, aby opinia publiczna oceniała tego typu decyzje.
I wydaje mi się, że na razie więcej ułaskawień dla kibiców, dla osób związanych z ruchem kibicowskim nie będzie. Przynajmniej dopóki to wszystko nie przycichnie. Mamy na liście ułaskawionych jeszcze jedną osobę, Piotra Pytela, osobę skazaną na dożywocie. Jak informował jego obrońca, mężczyzna ten spędził w więzieniu blisko 22 lata po wyroku sądu w Monachium za morderstwo, jednak późniejsze ustalenia polskiej prokuratury wykazały, że zbrodni dokonał ktoś inny. No i z tą decyzją prezydenta zgadzają się wszyscy politycy.
No tak, były nawet dzisiaj od rana już podziękowania i w stronę prezydenta, i w stronę ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i w kierunku pani prokurator Wrzosek. Także sporo tych słów się dzisiaj pojawiło w związku z tym ułaskawieniem. Ale wiesz co, tak sobie pomyślałam, że to prawo łaski jest jedną oczywiście z najsilniejszych prerogatyw prezydenta i tutaj chyba nawet nie ma co dyskutować, ale pytanie, które wraca, wydaje mi się, po każdym ułaskawieniu brzmi nie czy prezydent mógł, ale czy powinien.
No i to jest właśnie decyzja, którą musi podejmować i wziąć za nią odpowiedzialność prezydent, niezależnie od jakiego kraju. Pamiętamy sytuację z Węgier. Katalin Nowak, która przecież zajęła się tak tam ułaskawieniem osoby skazanej. Przypomnij mi, tak, to chodziło tam o pedofilię, wobec tak. czego. I okazało się, że nagle ta decyzja potencjalnie, oczywiście trudna i prezydentka wzięła za nią odpowiedzialność, ale była tym pierwszym klockiem domina, który przewrócił rząd Viktora Orbana. Także prezydent, niezależnie od tego, jakiego kraju jest prezydentem, powinien wziąć odpowiedzialność i pomyśleć nawet nie jeden, dwa, tylko trzy kroki dalej, co potencjalnie taka decyzja może przynieść. Jakie skutki długofalowo. Bo oczywiście to jest historia, to jest często tragedia jednej osoby, osób najbliższych, w jedną lub w drugą stronę, bo w zależności od tego, jaka to jest sytuacja, ciężko mówić o tym zupełnie teoretycznie, no ale załóżmy, że pan Staruch też ma jakąś rodzinę, która też chciałaby, żeby on po prostu, nie wiem, mógł pójść z nimi na mecz na przykład, albo chciałby się spełniać w swoim kibicowaniu. To jest jego oczywiście osobista tragedia. No ale pytanie właśnie o skutki. Czy to pomoże po prostu nie wykonywać, już nie popełniać takich przestępstw? Zobaczymy. Będziemy do tego tematu wracać.
Niewątpliwie. I to już wszystko na dzisiaj?
No nie, jeszcze sprawdźmy, jak tam tankowałaś dzisiaj?
Nie, nie tankowałam, ale tankowałam kilka dni temu. Czekaj, 2-3 dni powyżej 7 zł. 7 zł 9 groszy, jeżeli dobrze.
7,44 obecnie.
O, za 95. To chyba dobrze, że zatankowałam 3 dni temu.
No i rząd właśnie obserwuje ceny. O tym mówił dziś rzecznik rządu Adam Szłapka. Posłuchajmy.
Tak, te analizy są prowadzone zarówno przez Ministerstwo Finansów, jak i przez Ministerstwo Energii. Zarówno jeśli chodzi o rynek wewnętrzny, jak i sytuację na rynkach światowych, ceny poziomu ropy. Także te analizy są oczywiście prowadzone.
No, ale nie będzie to projekt CPN, ceny paliw niżej, tak jak to było wcześniej. No bo tutaj tak samo prezydent zajął się tym tematem, odesłał go do Trybunału Konstytucyjnego. O tym nie rozmawiano na rządzie, nie, to ma być inny mechanizm. Ma się opierać na obniżce podatku VAT na paliwa bez wprowadzania zmian w stawce akcyzy. I według zapowiedzi ministra energii obniżki mają mieć charakter tymczasowy i objąć końcówkę wakacji, więc pojedźmy może sobie gdzieś pod koniec wakacji. Tak samo ministerstwo liczy na to, że Orlen zdecyduje się na przedłużenie swoich weekendowych promocji na paliwo. Więc dwa ostatnie tygodnie sierpnia mogą być pozytywne dla tych, którzy chcą sobie jeszcze odpocząć. Chyba że pogoda będzie taka se, to wtedy nawet tanie paliwo nie pomoże, bo będziemy siedzieć w domu. No i piosenkę jeszcze mam.
Coś w kontrze do wczoraj.
Na drugą nóżkę. Tak, tak, tak. Jest taka wokalistka, Zuzanna Niewiadomska, absolwentka klasy jazzu w Szkole Muzycznej w Katowicach. I ona swoim głosem potrafi wyśpiewywać kilka instrumentów, kilka różnych głosów, świetne utwory. No i jeden z nich był polityczny. Cofnijmy się rok do roku 2020. Tak, posłuchajmy.
Jutro święto Konstytucji. Czytam ją codziennie. Chciałbym kiedyś zrobić Polskę, która będzie właśnie taka, jak będzie trzeba. Zrobię to, co będzie trzeba. Wszystko dam, żeby właśnie taka była.
Pamiętacie państwo?
No to jest przeciwwaga do tego, co się pojawiło wczoraj na naszej antenie. Muszę ci przyznać, dotrzymałaś słowa.
Tak, Szymon Hołownia, rok 2020. Może niektórzy już zapomnieli, a i pani Zuzanna nie. Bardzo anielski nieorszak. Głos.
Mm-hmm. Klaudia Kowalczyk, bardzo ci dziękuję za tą relację i za przybliżenie oczywiście aktu łaski wobec Starucha i nie tylko. Do tej sprawy jak zawsze będziemy wracać nie tylko w popołudniowym programie, ale także w serwisach informacyjnych. 16.34 na naszym zegarze. Zastanawiają się państwo, co skacze dziś. Nie mogłyśmy z Klaudią dojść do porozumienia. Ja bym zaryzykowała stwierdzenie, że pogoda. Co państwo na to?
I can smell the danger.
When there's laughing in my house,
can see in your eyes.
But there's nothing but large men
and the golden beads of sweat.
And they're shouting at my friends.
And your twitchy fingers
throwing chairs out of windows.
Chimes of metal.
Dury i 16.37. Powiedziałam, że skacze pogoda, oczywiście mając na myśli gdzieś temperaturę, bo nad morzem około 25, a jak popatrzymy na południe naszego kraju, to nawet 38. A jutro nawet podobno do 40.
Pogoda.
Tak, bo podobno uderzenie gorąca dopiero przed nami. Dziś południowo-wschodnia Polska to jest ewidentny biegun ciepła. W Rzeszowie mamy 38 stopni w Katowicach i Krakowie 37, w Łodzi 34, w Poznaniu 33, w Warszawie 32 stopnie. Oddech łapią Olsztyn, Suwałki i Gdańsk. Tam od 25 do 28 kresek. Słońca pod dostatkiem, choć wędrujący front może lokalnie przynieść przelotny deszcz. Szczególnie spodziewany jest na Podlasiu, Podkarpaciu i przy zachodniej granicy naszego kraju. A co w kolejnych dniach? Jutro czeka nas absolutne apogeum upałów. Na Podkarpaciu termometry oszaleją i pokażą 40 stopni. W całym kraju będzie powyżej 30, a północ Polski mogą przeciąć gwałtowne burze. W czwartek żar z nieba zetrze się tylko symbolicznie. Na Podkarpaciu spadnie zaledwie o 2 stopnie. W centrum ma być 35, na Pomorzu Zachodnim 28. Przelotne deszcze przejdą wtedy przez cały kraj. Ulgę i upragnione lekkie ochłodzenie synoptycy obiecują nam dopiero na weekend.